Scena namaszczenia w Betanii to przepiękny obraz Kościoła jako rodziny Jezusa, o której każdy z bohaterów tej Ewangelii mówi nam coś ważnego. Najpierw Łazarz, który spoczywa z Jezusem przy stole, wyrwany ze szponów śmierci, ponieważ Jezus zajął jego miejsce, aby obdarzyć go życiem. To obraz każdego z nas, ponieważ Jezus oddał życie za każdego z nas, abyśmy mogli spoczywać u Jego boku i spożywać chleb życia, mając już teraz życie wieczne, życie łaski, życie w Duchu Świętym i przez całą wieczność. Kiedy będziemy karmić się chlebem życia, to znaczy wpatrywać się w oblicze Jezusa zmartwychwstałego, na uczcie wiecznej w niebie. To pierwszy wymiar życia Kościoła. Uwolnieni od grzechu, od śmierci, obdarzeni łaską, mający już teraz, noszący w sobie życie wieczne. To właśnie my. Drugi wymiar Kościoła pokazuje nam Martę, którą zawsze widzimy usługującą, krzątającą się. Jej posługę Ewangelia nazywa szlachetnym terminem pełnym szacunku diakonia. Diakonia to taka służba, do której wkłada się roboczy fartuch. Trzeba sobie ubrudzić ręce, trzeba się natrudzić. Ale to jest służba Jezusowi, który dziś żyje w ubogich, w Kościele. I Kościół właśnie po to jest, żeby tę miłość służebną czynić po prostu. Jest jeszcze Maria, która robi coś szalonego, dla wielu skandalicznego, niezrozumiałego. Ten olejek to po prostu perfumy, warte dużo pieniędzy, duża butelka, 1 funt, czyli 1/3 litra. Olejek nardowy, którego wartość oszacował Judasz, skarbnik wspólnoty apostołów, na 300 denarów, czyli rok pracy robotnika. Łatwo sobie policzyć, ile by to było dzisiaj. Takich perfum używano po tym, jak gość zaproszony na przyjęcie, jeżeli chciano go uhonorować, sprawić mu radość, po umyciu rąk i nóg spoczął przy stole, skrapiano mu włosy czy też szaty kilkoma kroplami, żeby się lepiej, przyjemnie poczuć. Tymczasem ona wzięła całą tę butelkę, wylała jednym szalonym gestem na jego stopy. I co więcej, rozpuszczonymi włosami otarła jego stopy. We wschodniej kulturze, gdzie jeszcze dzisiaj kobiety muszą trzymać włosy schowane pod chustą, starannie skrywane ze względu na przyzwoitość, ten gest był po prostu szalony, wariacki. Maria nie liczy się z kosztami ani ludzką opinią, ale potrafi oddać wszystko za wszystko, miłość za miłość, jednym szalonym gestem miłości, który nie ma racjonalnego uzasadnienia na dodatek. Dlaczego? Ponieważ ona była uczennicą Pana, widzimy ją w Ewangelii świętego Łukasza, siedzącą u Jego stóp, wsłuchaną w Jego słowo. W tamtych czasach nie było uczennic u boku rabinów czy greckich filozofów. Kobieta miała miejsce w kuchni, daleko od ksiąg świętych. Tora wolałaby spłonąć niż wpaść w ręce kobiety, mawiają rabini. Więc Jezus wprowadził rewolucję obyczajową, zarówno dla Greków, jak i dla Żydów, trudną do zaakceptowania, dopuszczając kobiety na równi z mężczyznami do uczniostwa. Ewangelia świętego Łukasza pokazuje, daje nam listę apostołów imienną i listę uczennic pańskich. Joanna, Zuzanna, Magdalena i inne z nimi, które szły za nim. Maria, ponieważ słucha Jezusa, pokazuje ten inny wymiar gościnności. Marta troszczy się o gościnność jakby zewnętrzną, o stół, o jedzenie. Natomiast Maria robi gościnę Jezusowi w swoim sercu, słuchając Go najpierw, żeby zrozumieć, czego Pan Jezus oczekuje, czego sobie życzy, żeby potem następnie to spełnić. I ona przez słuchanie, kontemplację, jakąś intuicją serca pełnego miłości zrozumiała, co się wydarzy za 6 dni, kiedy Jezus w czasie Paschy, umiłowawszy tych, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, najpierw złoży szaty, żeby umyć uczniom nogi. Szalony gest niewolnika z miłości do nas. A następnego dnia odarty z szat, ukrzyżowany, odda życie za wielu. Miłość za miłość. Jakby uprzedzająco Maria pokazuje, że rozpoznaje w śmierci Jezusa, która ma nastąpić, akt najwyższej miłości i nań odpowiada, uprzedzająco właśnie. Jak to się dzieje dzisiaj w Kościele, pokazują nam święci, których miłość jest jak refleksy brylantów w koronie Chrystusowej. Każdy z nich ma jakiś własny, oryginalny odblask, oryginalną barwę, odcień. Są tacy, którzy zostawiają karierę dobrze się rozwijającą, taką czy inną, i wybierają klasztor kontemplacyjny. Są tacy jak Helena Kmieć, znana nam, myślę, z mediów, która jedzie do Boliwii służyć najuboższym dzieciom. Po co ona tam pojechała? Tam ją zamordowali jacyś narkomani. Z miłości do Jezusa. Nie po to, żeby uprawiać filantropię, li tylko. Czy Grażyna, którą znam z Puław jeszcze, która w domu opieki pod Lubartowem, mocno niepełnosprawna fizycznie, ale o złotym sercu kobieta, która służy Bogu modlitwą, ogarnia swoim sercem i modlitwą nie wiadomo ilu ludzi, tylko Pan Jezus to wie i ona. Przemieniła swoje kalectwo w życie pełne miłości. I tysiące innych małych i wielkich świętych, którzy każdy na swój sposób czasem robią coś niezrozumiałego, nieracjonalnego, a jednak bardzo miłego Jezusowi, ponieważ przez ich życie, ich czyny Kościół, dom Jezusa wypełnia się aromatem tej miłości. Dom napełnił się wonią olejku. Bez tej woni, bez tego zapachu świętości i miłości Kościół nie byłby sobą. Kościół byłby organizacją pożytku publicznego albo jakąś filantropijnym, jakimś zrzeszeniem czy instytucją usługową w zakresie kultu religijnego. Nie byłby tym, czym jest. Domem Jezusa, w którym jest miłość Jezusa do nas i nasza do Jezusa. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, jak to doświadczenie Łazarza, Marty i Marii odzwierciedla się w moim życiu. Ważne pytanie, skoro jestem żywą cząstką Kościoła, żywą komórką w cudownym ciele Chrystusa, którym jest Kościół, to tak jak każda komórka, powinienem mieć w sobie i pomnażać to życie, które krąży w ciele Chrystusowym, a tym życiem jest po prostu miłość Boga i bliźniego, wyrażająca się w trzech takich właśnie postaciach. Jest też niestety w świecie i w Kościele również obok aromatu miłości i świętości fetor grzechu i zła, który oznacza, że jesteśmy czasem chorzy na grzech i że nasze grzechy są jak właśnie takie rany na ciele Kościoła, także na rany na naszej duszy, które wydają po prostu przykrą woń, alarmującą, że coś się dzieje, że potrzebujemy lekarza i to natychmiast, ratunku. A Jezus jako boski lekarz nie boi się konfrontacji z naszym grzechem, tak jak nie bał się, wręcz nakazał otworzyć, odkorkować, odpieczętować grób Łazarza. Ten zaduch prawie zabił wszystkich stojących dokoła, a Jezus wyprowadził stamtąd Łazarza, obdarzając go życiem, ponieważ poszedł za niego na śmierć. Sakrament pokuty jest właśnie takim miejscem, gdzie Jezus, boski lekarz, dotyka naszych grzechów, dotyka naszych ran, ran duszy, po to, żeby przywracać nam wewnętrzne zdrowie i życie. A to zdrowie, widać, że ono wraca, kiedy zaczynamy miłować. Piękny obraz z początku Ewangelii świętego Marka, teściowa Szymona, Piotra, powalona gorączką, leży, nie może się ruszyć. Kiedy Jezus stanął nad nią, wziął ją za rękę i podniósł, gorączka ją opuściła i zaczęła im usługiwać. Oznaka zdrowia wewnętrznego. Jestem gotów służyć z radością. Przychodzimy w sakramencie pokuty. Wczoraj, dzisiaj, jeszcze jutro będzie taka możliwość do Jezusa, boskiego lekarza. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę nad tym pomedytowali. Sakrament uzdrowienia. Jesteśmy Jego pacjentami. On jest naszym lekarzem. Choroba, z którą do Niego przychodzimy, nazywa się grzech. Grzech to jest coś więcej niż tylko złamanie przepisu religijnego, naruszenie paragrafu, nieregularna sytuacja jurydyczna nasza w Kościele, że tak się wyrażę. To jest coś więcej. To jest podeptanie miłości, jaką Bóg ma dla nas. To jest zniszczenie miłości między mną a Bogiem, między mną a innymi ludźmi. Coś, co w rezultacie zostawia mnie, jakby zamyka mnie w samotności, czyli w piekle pewnym. Tak działa grzech. Rodzi cierpienie i na końcu prowadzi do śmierci, z której Jezus może jednak nas wskrzesić, jeżeli tylko pozwolimy, żeby Duch Boży obudził w nas pragnienie duchowego zmartwychwstania. Tak jak o tym czytamy w przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch synach, z których ten młodszy, zwany marnotrawnym, kiedy już stracił wszystko, upodlił się do samego końca i nie miał już naprawdę nic do stracenia, bo już wszystko utracił, wtedy przyszedł do siebie. Jakiś tajemniczy głos w jego sercu zaczął mu powtarzać słowo, jedno słowo, ojciec. Iluż to najemników u mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja zdycham z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, wstał, z martwych wstał. To samo słowo, ten sam czasownik jest użyty na określenie zmartwychwstania Chrystusa. Wstał i poszedł do swojego ojca. Tym głosem, który go obudził jakby, pozwolił mu się ocknąć, przyjść do siebie, dał mu siłę, żeby wrócić wbrew normalnej, racjonalnej logice. Nie miał czego szukać w domu, z którym zerwał wszelkie więzi. Tym głosem była miłość ojcowska Boga, która się w nim odezwała i kazała mu żywić zuchwałą nadzieję, że mogę wrócić. Bóg posłał do serc naszych ducha Syna swego, który w nas woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Duch Święty to jest właśnie głos miłości Ojca, który idzie za nami, jakkolwiek daleko byśmy od Boga odeszli i nie da się go tak łatwo zabić, zagłuszyć w naszej pamięci. On się zawsze odezwie. Czasem po długim, długim czasie. I będzie nas przynaglał, żeby zaufać i wrócić. W taki sposób tajemniczy głos Ducha Bożego, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, budzi nas, żeby wrócić do Boga. Jest taki zakonnik francuski, profesor filozofii i fizyki nuklearnej, który najpierw wszedł bardzo głęboko w okultyzm wschodni, w medytację transcendentalną. Jeszcze jako świecki człowiek, młody naukowiec, wyjechał do Indii, do hinduskich klasztorów, żeby tam uprawiać bardzo dziwne, niebezpieczne duchowo i psychologicznie też formy jakiejś skrajnej wschodniej medytacji, wywracający do góry nogami duchowy porządek i psychiczny ład w człowieku. I kiedy już był zanurzony w tym po uszy, wtedy jakiś europejski lekarz, który badał tych ludzi, wypowiedział imię Jezus. Pan jest Europejczykiem, to pan chyba wierzy w Jezusa. I ten człowiek, nazywa się Jacques Verlaine, opowiada, że imię Jezus obudziło we mnie tęsknotę za tym, co przeżywałem jako dziecko kilkuletnie, kiedy po raz pierwszy przystąpiłem do Komunii Świętej. Tęsknotę za Jezusem, tęsknotę za Kościołem. Tak działa ten głos Bożej miłości w ludzkim sercu. Przygotowując się do sakramentu pokuty, jest ważne, żeby zaczynać nie od nerwowego szperania w pamięci, co by tu powiedzieć, jak by tu powiedzieć, żeby ładnie brzmiało i, że nie było, i żeby za bardzo nie było wiadomo, o co chodzi, ale właśnie od takiego popatrzenia na Jezusa, żeby znaleźć się w Jego spojrzeniu, w spojrzeniu z krzyża, które zapisane jest na przykład w wizerunku miłosiernego Jezusa siostry Faustyny. Spojrzenia, które jest jak płomień ognia, przenika nas na wylot, pokazuje nam prawdę o naszym grzechu, że to nie tylko jakieś grzeszki, ale poważna rzecz, z której trzeba się nawrócić. I z drugiej strony to samo spojrzenie mówi: ja Cię nie potępiam, ja Cię rozgrzeszam, ja Cię usprawiedliwiam za darmo, a właściwie za cenę mojej krwi. Potrzebuję tylko jednego, żebyś uznał, że potrzebujesz mojej pomocy, żebyś mi zaufał i żebyś zechciał mi oddać swój grzech. Pomyślmy, jaką drogę musiało odbyć Słowo Boże, druga osoba Trójcy Świętej, w poszukiwaniu zagubionego człowieka, zatraconego przez grzech, zagrożonego wiecznym potępieniem. Syn Boży z niedostępnej światłości, z wiecznej szczęśliwości Boga wstępuje w doczesność, w naszą kruchość, cielesność, podatność na cierpienie, śmiertelność. Staje się kruszynką w łonie Matki Dziewicy, rodzi się, 30 lat żyje ukrytym życiem bardzo pokornym w Nazarecie. Następnie wyrusza na poszukiwanie zagubionej owcy, zaginionego człowieka po drogach Galilei i Judei i wchodzi w otchłań śmierci, w poszukiwaniu ostatniego, najbardziej zatraconego grzesznika, po to, żeby otworzyć nam przejście na drugą stronę, do życia wiecznego, w Ojcu. Wraca z otchłani, wolny wśród umarłych, żeby nam ogłosić, że nasze grzechy są odkupione, że wystarczy tylko przyjąć ten sąd miłosierdzia, przebaczenie i nawrócenie i Ducha Świętego. I dalej Syn Boży wędruje, obecny w Kościele, przez wieki, kraje i kontynenty w poszukiwaniu zagubionego człowieka aż tutaj, do tego miejsca, do tej chwili, gdzie spotyka się z Tobą i ze mną, żeby mi ofiarować owoce swojego krzyża, swoją miłość, swoje uzdrowienie, odkupienie, przebaczenie, życie wieczne, swoje życie po prostu. My mamy zrobić tylko 5 kroków na spotkanie Boga, który tak bardzo nas szuka. Te 5 kroków tworzą spotkanie z Panem Jezusem, zwane sakramentem pokuty i pojednania. Pan Jezus najpierw przez światło Ducha Świętego, światło sumienia, pozwala nam zobaczyć i nazwać po imieniu swój grzech, popełniony w stosunku do Boga, do innych ludzi, poczynając od najbliższych, wobec których zawsze najwięcej grzeszymy, wobec naszych obowiązków, wobec siebie samego i otaczającego świata. Nazywamy ten pierwszy krok rachunkiem sumienia. Można by go nazwać duchową diagnozą. Tym boskim diagnostą jest Duch Święty, który pomaga nam zobaczyć i nazwać po imieniu nasz grzech. A następnie drugi krok, trzeba uznać, że mój grzech jest rzeczywistym złem, które niszczy mnie i to, co kocham. Jest źródłem cierpienia. I nazywamy ten drugi krok żalem za grzech, ale nie chodzi tutaj o żal jakiś sentymentalny. Polska nazwa jest może trochę myląca, bo sugeruje, że mam się jakoś rozżalać. Bardziej może adekwatnie można by nazwać żal za grzechy skruchą serca. Ta nazwa pokazuje taką sytuację, kiedy człowiek ma serce twarde jak orzech, stawia opór wobec prawdy. Mówi, ja nic złego nie robię. Ale wreszcie ta skorupa pęka, przestaje się bronić przed prawdą, którą daje mi Jezus i mówię, tak jak Dawid, zgrzeszyłem wobec Pana, nie mam nic na swoją obronę. Chodzi właśnie o to, o skruchę serca, z której wynika decyzja zerwania z grzechem, czyli postanowienie poprawy. Łacińskie decizio, decyzja to jest odcinam, od decido, resekcja grzechu z naszego życia. Tak jak się wycina złośliwy guz z tkanki, żeby ratować życie takiej czy innej, takiego czy innego organu. Czwarty krok to szczere wyznanie grzechu, czyli spowiedź święta. I jeszcze 5, naprawić, o ile to możliwe, popełnione zło. Jeżeli na przykład do kogoś się nie odzywam dłuższy czas, to nie wystarczy się wyspowiadać, przyjąć rozgrzeszenie i dalej się nie odzywać. Trzeba z tym coś zrobić. Trzeba się pojednać. W wyznawaniu naszych grzechów ważne jest, żeby nazywać je po imieniu, prosto i konkretnie, bez niedomówień, unikając języka dyplomatycznego, jak wspomniałem, tak żeby ładnie brzmiało, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Taka spowiedź byłaby na nic. W przypadku grzechów poważnych trzeba pokazać także miarę tego grzechu, po prostu ile razy, albo czy to miało miejsce raz, czy wiele razy. Przynajmniej tyle jakoś trzeba pokazać sobie wobec Boga. Nazwanie grzechu po imieniu, bez osłonek, nas jakby nawraca, pozwala nam zobaczyć, co zrobiliśmy. Unikajmy ogólników takich, na przykład jak nie chodziłem do kościoła. Taka informacja nic nie mówi, bo Tu są możliwe przynajmniej dwie sytuacje. Jeżeli ktoś był chory i nie mógł chodzić do kościoła przez cały miesiąc, nie ma mowy o grzechu. To jest raczej nie jego wina, że był chory i nie mógł. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś nie przychodzi na niedzielną liturgię, ponieważ nie chce, popełnia grzech ciężki. I takich dwóch sytuacji, tak różnych, nie można wrzucać do jednego worka pod tytułem nie chodziłem do kościoła, bo co biedny spowiednik z taką informacją ma zrobić? Spowiadamy się raczej z uczynków niż z problemów. Zamiast mówić mam problem z modlitwą, lepiej powiedzieć przestałem się modlić. Każdy ma jakiś problem z modlitwą, bo modlitwy uczymy się całe życie. Ale grzechem jest zaniedbanie modlitwy, a nie problem z modlitwą. Albo mam problem z kimś z mojej rodziny, z teściową na przykład. Zamiast mówić o problemie z teściową, lepiej powiedzieć, w czym zgrzeszyłem wobec niej, konkretnie. Bo ona jest taka podła, owaka, jeszcze inna. I zaczynamy bezwiednie spowiadać się z grzechów kogoś drugiego, zamiast ze swoich grzechów wobec tej osoby. Hipokryzja to się nazywa. Zwalanie na kogoś drugiego winy za moje grzechy. Bóg usiłował, można powiedzieć, wyspowiadać pierwszego człowieka po grzechu, ale ta spowiedź okazała się fiaskiem, ponieważ Adam stawił bierny opór wobec miłosierdzia, którego szukało. Mówi, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, sprowokowała mnie do grzechu. Czyli kto tu jest winny? Niewiasta, no i ty, bo ty mi ją dałeś, a ja właściwie nic złego nie zrobiłem. Nie warto się bronić przed prawdą, która nie chce nas potępić, bo ta prawda ma na imię Jezus. Ta prawda nas chce usprawiedliwić. Nie warto, żeby pacjent bronił się przed lekarzem, bo wtedy zostanie ze swoją chorobą. Spowiadamy się z grzechów swoich, a nie cudzych. Spowiadamy się też raczej z uczynków niż z uczuć. Zamiast mówić złościłem się, denerwowałem się, lepiej powiedzieć wprost, co zrobiłem złego w złości i komu. Uczucie złości jeszcze nie jest samym grzechem. Grzechem jest to, co ja zrobię. Myślą, osądzając kogoś na przykład, słowem, zachowaniem czy zaniechaniem, zaniedbaniem. Na przykład nie odzywając się do kogoś przez dłuższy czas. Grzech. Poważny grzech, trzeba go nazwać. I nie nazywajmy tego, że złościłem się, denerwowałem się, bo wtedy nasza spowiedź jest spowiedzią egoisty, który widzi tylko swoje się, kręci się wokół swojego się. Natomiast kiedy powiem, obraziłem moją żonę, wtedy to się gdzieś się podziewa, a pojawia się w moim polu widzenia drugi człowiek ukochany, skrzywdzony przeze mnie. Nie spowiadajmy się z grzechów niepopełnionych. Słynne nie ukradłem, nie zabiłem, więcej nie pamiętam. Nie spowiadajmy się też z dobrych uczynków. Ja chodzę do kościoła, ja się modlę, ja się opiekuję wnukami. Jakie ja mogę mieć grzechy, proszę księdza? Takie wykręty bardzo zamazują, zaciemniają nasze sumienie, zamiast je rozjaśnić. Nie mówmy też nigdy nie mam grzechów, bo to nigdy nie jest prawda. Pierwszy list świętego Jana mówi bardzo dosadnie. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, sam siebie oszukuje, żyje w kłamstwie. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg wierny, sprawiedliwy nam je odpuści i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jedyny grzech, jakiego Bóg nie może nam odpuścić, to ten, którego nie chcemy Mu oddać. A jeżeli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, pisze dalej święty Jan, Boga czynimy kłamcą. Mocniej nie można chyba powiedzieć. Jeżeli Bóg twierdzi, że wszyscy zgrzeszyli, że sprawiedliwy 7 razy na dzień grzeszy, a co dopiero grzesznik, a ja twierdzę, że nie mam grzechów, no to ktoś tu kłamie. Ciekawe kto. Nie pomijajmy w spowiedzi naszych bliskich. Najwięcej grzechów mąż popełnia wobec żony, dziecko wobec rodziców, zięć wobec teściowej. Jeżeli z mojej spowiedzi nie wynika, że w ogóle żyję w małżeństwie, to znaczy, że coś tu nie tak. Albo żyję na bezludnej wyspie, sam jeden, jak Robinson, albo po prostu nie zrobiłem rachunku sumienia i chcę wyłudzić rozgrzeszenie. Mówię trochę żartobliwie o rzeczach poważnych, po to, żeby łatwiej było się nad tym zastanowić. Nade wszystko zaufajmy boskiemu lekarzowi, który pochyla się nad nami ze zrozumieniem, z sercem pełnym współczucia i miłosierdzia, ponieważ wziął na siebie nasz grzech, rozumie, co się z nami dzieje. I nigdy przenigdy nie znudzi mu się odpuszczać tych samych grzechów ciągle na nowo. Nawet kiedy nam się wydaje, że się kręcimy w kółko, w jakimś błędnym kołowrocie, ciągle te same grzechy, Bóg widzi nas trochę inaczej i widzi, że to, co się wydaje błędnym kołem, jest w rzeczywistości takim ruchem spiralnym, który ku czemuś nas prowadzi jednak, że zmiana w nas się dokonuje, że łaska działa, chociaż my tego nie umiemy dostrzec. Trzeba mu dać kredyt zaufania i być też cierpliwym, pokornym wobec siebie samego, chociaż niepobłażliwym wobec swoich grzechów. Ofiarujmy też innym tę radość, którą nam daje Bóg wraz z przebaczeniem. Jeżeli ja chodziłem jak chmura gradowa, trudno było się do mnie odezwać, a potem uśmiechnę się do moich bliskich, wtedy oni przestaną się o mnie martwić, bo widzą, że ze mną jest dobrze. Skoro się uśmiecham, jestem radosny, jakby lżejszy. Wraz z przebaczeniem grzechów kapłan udziela mi, można powiedzieć, Ducha Świętego. Mówi o tym formuła rozgrzeszenia, którą kapłan odmawia nade mną, wyciągając rękę w moją stronę, że otrzymujemy Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Ducha, który jest jak ojcowski pocałunek Boga dla syna marnotrawnego. Stawia nas na nogi, przywraca nadzieję i radość, daje siłę, żeby znowu kochać, żeby żyć w taki sposób, by został po nas kiedyś zapach świętości i miłości.